z biznesu do słuchania.
Piotr Kuczyński okazał się pesymistą. Trzeba więc poszukać przeciwwagi, rynkowego optymisty. Postawiłem tutaj na Pawła Cymcyka, analityka z firmy DNA Rynków. Skąd według niego bierze się ten nawrót inwestorów na parkiet?
Ostatnie dane o ilości nowych inwestorów na warszawskiej giełdzie faktycznie zaskoczyły, bo okazało się, że otworzyło się kilkadziesiąt tysięcy nowych rachunków, a część inwestorów, którzy byli długo nieaktywni, wrócili z pieniędzmi na rynek. Skąd bierze się taki dziwny renesans w czasach spadków? Wydaje mi się, że z dwóch powodów. Pierwszy to taki, że wielu inwestorów, którzy wcześniej zupełnie zapomnieli o giełdzie, traktowali to jako miejsce, gdzie kiedyś coś się działo, ale w sumie teraz już nie ma o czym tam myśleć, bo nie ma wieloletniej hossy. Teraz usłyszało o dużych spadkach, no i stwierdziło, że skoro przed chwilą było drożej, teraz jest taniej, no to jest ku temu wielka okazja. To powrót tych, którzy zapomnieli o giełdzie i oni uaktywnili się na nowo. Drugi powód, dlaczego myślę, że giełda przeżywa swój renesans, to trochę wielu tych nowych inwestorów usłyszało o giełdzie jako o miejscu, gdzie rzeczywiście można starać się wyciągnąć duże stopy zwrotu. No i oni usłyszeli, bo wcześniej słyszeli tylko o bitcoinach, nieruchomościach, forexie, czyli innego typu sposobach inwestowania, bardziej takiego hazardowego, a tu dowiedzieli się, że są rzeczywiście duże zmiany na rynku, o którym wcześniej nawet specjalnie nie słyszeli, się nie interesowali. A więc ci trochę wcześniej wymęczeni i znudzeni i ci nowi, pewnie młodsi inwestorzy w stosunku do standardowego wieku inwestora, no to spowodowali taki trochę renesans i nawrót zainteresowania na warszawską giełdę. Przy czym ja osobiście sądzę, że akurat te dwa grona w tej chwili inwestując i zajmując się inwestowaniem na warszawskiej giełdzie, niestety podlega bardzo dużej presji, bo sytuacja na rynku jest bardzo zmienna, jest duża niepewność, a fakt, że coś dużo spadło, wcale nie oznacza, że nie musi być tańsze. Więc podejmują oni duże ryzyko za być może duży zysk.
No właśnie, bo nasuwa się pytanie, czy w odpowiednim momencie to zrobili. Faktycznie mieliśmy spadki i to spore. Niektórzy cytowali tutaj jakieś historyczne wydarzenia, które miały miejsce w tych latach, do których nawiązywała wartość WIG-u 20 i spadliśmy to w głębokie średniowiecze. No ale czy to był faktycznie ten moment, kiedy należało wrócić na giełdę i kupować akcje?
Sądzę, że powrót na rynek wielu inwestorów, tych z bardzo krótkim doświadczeniem i tych nawet z dłuższym, akurat po czasie wielkich spadków jest niezwykle niefortunny. Dużo lepszym momentem byłoby rozpoczynanie swojej inwestycji w czasach spokojniejszych. Pozwala to zbudować portfel, zbudować doświadczenie, pozwala podejmować rozsądne decyzje, a ten powrót, który nastąpił właśnie przy dużej zmienności, jest trochę chyba wyrazem wiary, że każdy z tych inwestorów jest przekonany o własnej nieomylności i że on wyczuje dołek i to będzie moment, kiedy rzeczywiście obłowi się na inwestycjach. Niestety statystyka i historia pokazuje, że nie ma w swojej masie wielu inwestorów, którzy wychwytują dołek, więc stąd też uważam, że powrót ich na rynek masowy właśnie w czasie wielkich spadków nie jest szczęśliwym rozwiązaniem. Sytuacja byłaby dużo lepsza, gdyby rzeczywiście ten powrót nastąpił inwestorów, ale sukcesywnie, czyli w miarę upływu czasu, by oni wracali na rynek i otwierali swoje rachunki, no ale jednocześnie też budowali swój portfel i swoje inwestycje małymi kroczkami, a więc takimi małymi inwestycjami, które potem dopiero będą w całości stanowiły pełen ich portfel inwestycji. Takie podejście, pewnie mniej zyskowne, ale dużo bardziej długoterminowe, wyszłoby lepiej i dla giełdy, i dla inwestycji właśnie tych osób.
No to mamy pierwszą poradę. Rób to, co robisz, inwestuj, ale spokojnie, sukcesywnie, krok po kroku. Mamy też taki mit, który mówi o tym, że tak naprawdę giełda i inwestycje giełdowe to jest obszar przeznaczony dla profesjonalistów, ludzi z wykształceniem kierunkowym, najczęściej z dużym doświadczeniem w tej dziedzinie. Czy to jest mit, czy to jest prawda?
To zdecydowanie mit w obecnej sytuacji. Rzeczywiście jeszcze kilkadziesiąt lat temu, gdy dostęp do rynków finansowych, dostęp do produktów inwestycyjnych był bardzo ograniczony i sposób ich wyliczania, sposób ich nabywania był bardziej skomplikowany i mniej dostępny, rzeczywiście konieczność zrozumienia wszystkich mechanizmów była niezbędna, żeby wiedzieć, w co się po prostu inwestuje. No zresztą wtedy też pozyskanie informacji te kilkadziesiąt lat temu nawet było dużo trudniejsze. W obecnej sytuacji inwestowanie, bez wątpienia mogę powiedzieć, jest dla każdego. Jest dostępne od naprawdę małych kwot rzędu 50-100 zł. Jest dostępne nie tylko w danym rynku, ale praktycznie na całym świecie dzięki funduszom inwestycyjnym. I chyba najważniejsza rzecz w tym całym aspekcie, czyli inwestowanie jest po prostu tanie. A więc wybierając odpowiedni produkt inwestycyjny, jesteśmy w stanie z jednej strony zapewnić sobie szeroką dywersyfikację, czyli różnorodność naszej inwestycji, zainwestować na początku niewiele, czyli nie ryzykujemy dużo, a także zainwestować dość tanio, bo przy opłatach rzędu 0,5-1% w skali roku na najtańszych funduszach indeksowych. To naprawdę warunki, które w zupełności moim zdaniem definiują to, że inwestowanie jest dla każdego i nie trzeba być alfą i omegą finansową po wielu latach doświadczenia i wielu egzaminach, żeby podjąć dobre decyzje. Na pewno przydaje się chłodna głowa, trochę doświadczenia i okiełznanie emocji, ale nie są to warunki, których nie spełniałby normalny, standardowy Kowalski, który mógłby zostać inwestorem.
Taki standardowy Kowalski, który założył rachunek, albo zamierza dopiero założyć rachunek, pewnie też nie zawsze wie, od czego zacząć. Może jakaś taka rada dla kogoś, kto dopiero myśli o tym, żeby w najbliższych dniach albo tygodniach rozpocząć inwestowanie na giełdzie.
Warto podkreślić, że wielu inwestorów, tych początkujących, zadaje sobie często pytanie, czy to jest dobry moment, żeby zacząć, bo w sumie były duże spadki, może będą duże wzrosty, może znowu rynek, giełda, czy jakieś konkretne inwestycje solidnie stracą na wartości. Niestety nigdy nie będziemy wiedzieli, co przyniesie przyszłość, więc chyba taka prosta i konkretna porada dla początkującego inwestora byłaby taka, że strategia inwestycyjna, która nazywa się poczekam i poczekam, aż będzie taniej, niestety nigdy się nie zrealizuje i nie sprawdzi. Więc zawsze moment zakończenia inwestycji jest najważniejszy, a nie do końca moment rozpoczęcia. Stąd też prosty wniosek, że rozpocząć można absolutnie zawsze, bo my nigdy nie będziemy pewni, czy wybrana przez nas inwestycja wzrośnie, czy spadnie. Ale to, co możemy zrobić po tym rozpoczęciu inwestycji, to dokładnie rozłożyć ją na te takie mniejsze cząstki i sukcesywnie, regularnie, cierpliwie budować nasz portfel. Czyli tutaj wchodzi nam druga taka istotna informacja, żeby budować portfel łyżeczką, a nie chochlą. Nasze inwestycje powinny być dokładane powoli, w miarę wzrostu doświadczenia, a nie wszystko od razu i na hura. I ostatnim elementem, który też wielu inwestorów może mocno interesować, no to właśnie w co zainwestować, co w końcu wybrać. Oczywiście równie prawdziwe w tym przypadku jest to, że nie wiemy, czy coś na pewno zyska, na pewno zarobi. Ale dla każdego inwestora na początku na pewno dostępne będą nawet przy małych kwotach dowolne fundusze inwestycyjne. Tam nawet 100-500 zł w zupełności wystarczy, żeby rozpocząć swoje inwestowanie i na początku warto byłoby wybrać coś, moim zdaniem, nawet przy tak małych kwotach bardziej agresywnego. To sprawi, że inwestor będzie miał szansę lepiej poznać swoje emocje i swoje zachowania, a potencjalne straty, nawet jeżeli trafi w najgorszy możliwy moment, nie będą bolesne dla jego portfela. A więc trzymając się tych trzech prostych wskazówek, każdy inwestor będzie mógł zacząć inwestować. A warto pamiętać, że ten pierwszy krok będzie w jego inwestycyjnej karierze jednym z najważniejszych, bo on po prostu w końcu zacznie.
Jest też takie stare powiedzenie inwestorów o tym, że nie należy wszystkich jajek wkładać do jednego koszyka. Jak to pogodzić z tym stopniowym inwestowaniem? Przecież na początku będę miał tylko jedno, dwa, trzy jajka i one wszystkie będą w tym jednym koszyku.
Oczywiście, jeżeli chodzi o to rozróżnienie, czyli nazywane w języku profesjonalistów dywersyfikacją, to mimo, że słowo brzmi dość pewnie nieprzyjemnie, to w praktyce oznacza właśnie, żeby mieć po prostu parę różnych inwestycji. Ta dywersyfikacja, czyli to rozróżnienie, nawet przy tych małych kwotach, jest możliwa, jeżeli wybierzemy właśnie sposób inwestowania jako fundusz inwestycyjny, a nie jako konkretną akcję. Bo rzeczywiście, otwierając rachunek maklerski, inwestując pierwsze parę tysięcy złotych, wybierając tylko jedną firmę, niestety mamy tylko dosłownie jedno jajko i musimy bardzo o nie dbać. Oczywiście my możemy być najlepszej myśli, mieć najlepsze intencje, ale niestety sytuacja może się w danej firmie lub na rynku mocno zmienić, co sprawi, że nasze rozróżnienie inwestycyjne czy ta dywersyfikacja będzie zupełnie bezwartościowa. Zatem jak pogodzić te stopniowe budowanie swojego portfela z dywersyfikacją? No dokładnie tym, żeby zaczynać nie od razu z wysokiego C i indywidualnie wybieranych akcji, tylko od funduszy inwestycyjnych, które same w sobie już zapewniają dużą dywersyfikację, bo mają dużo innych firm. Takim najprostszym rozwiązaniem byłyby otwarte fundusze inwestycyjne. Dla inwestorów już z trochę większym doświadczeniem fundusze indeksowe, tak zwane ETF-y. To też fundusz, który daje nam w tym momencie szansę zainwestowania w cały dany rynek. A więc mamy i łyżeczką, bo małe cząstki, i jednocześnie dużą dywersyfikację. Jak widać, możliwości inwestycyjnych jest mnóstwo i stąd też inwestycje są naprawdę dla każdego.
Ja mam taką wątpliwość, bo część z tych inwestorów, którzy w tej chwili pojawili się na giełdzie, to są osoby, które wcześniej nigdy na giełdzie nie były, za to inwestowały na przykład na Forexie, gdzie jest gigantyczna dźwignia, duża zmienność, wielkie ryzyko i może one są przyzwyczajone do takich warunków inwestowania i inwestowanie w fundusze, a nawet w akcje, będzie trochę rozczarowujące dla nich.
Jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do dużej zmienności i do inwestowania z dużą dźwignią, to powinien być też bardzo dobrze zaznajomiony z dużymi stratami. Historia rachunków inwestorów indywidualnych wśród tych, którzy inwestują właśnie na rynku forexowym, wśród tych, którzy inwestują na rynkach z dźwignią finansową, niestety jest fatalna. 80-90% klientów traci tam w ciągu 6 miesięcy swój cały kapitał. A więc nie sądzę, aby te osoby, które przeskoczyły na rynek akcyjny, były już doświadczonymi graczami i takimi traderami z rynków walutowych. Gdyby tak było, oni w zupełności swoją rynkową zmienność i swoje upodobania, strategie inwestycyjne dalej mogliby bez problemu realizować na tych właśnie rynkach forexowych, bo tam akurat przy dzisiejszych czasach zmienności nie brakuje. A dźwignia potrafi jednocześnie zlewarować, czyli zwiększyć nasze zyski, ale historia pokazuje, że dużo częściej zwiększa nasze straty.
Dziękuję zatem bardzo za te cenne uwagi dla młodych i starszych inwestorów. Rozmawialiśmy z Pawłem Cymcykiem, ekonomistą, analitykiem z firmy DNA Rynków. Dziękuję jeszcze raz.
Dziękuję bardzo.